Arsenał Kultury.
W dzisiejszym Arsenale Kultury rozmawiamy o filmach, o Oscarach, ale też innych nagrodach, takich jak Złote Globy. W studio pan Marcin Pigulak, pani Joanna Sikorska, filmoznawcy, opowiadają o tych nagrodach, o filmach. Złote Globy i film zagraniczny, który uzyskał tę nagrodę w ułamku sekundy. No, film, który wydaje się właśnie takim filmem z kategorii politycznych, opowiadający o zamachu terrorystycznym. O bohaterka utraciła w tym zamachu męża Kurda, syna, i okazuje się, że dokonali go wschodnioniemieccy neonaziści, czyli można powiedzieć taka fabuła, która właściwie jakby równać się do tego, co się dzieje w Niemczech, w Europie Zachodniej, gdzie raczej inne grupy dokonują różnych zamachów, no to taka bardzo zaskakująca, jakby jak państwo podchodzą do tego filmu.
To jest szalenie interesujący film, bo raz rzeczywiście reżyser tego obrazu wydaje się jakby na gorąco łapać te przemiany europejskie. Niektórzy nawet recenzenci mówią i krytycy o umieraniu Europy, że on w jakiś sposób zwraca na to uwagę. Oczywiście nawiązując jeszcze do wcześniejszej części naszej rozmowy, zaskakujące, że film nie znalazł się w stawce Oscarowej, nie był nawet nominowany, co jest rzeczywiście w jakimś sensie i rozczarowaniem, i zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że Złoty Glob to jedno, ale także nagroda w Cannes dla Diane Kruger, odtwarzającej postać, główną postać bohaterki. Rzeczywiście wydaje się to dużym zaskoczeniem. Szalenie angażujący film był oparty o konwencję thrillerów, więc ogląda się go tak jak dobre kino gatunkowe, ale rzeczywiście ma w sobie coś jeszcze. Jest to ten typ kina, tak jak kiedyś Fincher nakręcił Siedem, z jednej strony thriller, a z drugiej strony jakoś nie pokojący film o istocie zła, tak tutaj wydaje się, że mamy do czynienia z kinem troszeczkę politycznym, ale troszeczkę rzeczywiście tworzonym z punktu widzenia obserwatora. Film podzielony na takie trzy części, czyli z jednej strony oswajanie traumy, z drugiej strony jakby drugi element, pewien przewód sądowy, który się odbywa, i trzeci, o którym już nie powiem, żeby tutaj nic absolutnie nie zdradzać. Oczywiście bardzo trzyma w napięciu i wbija widza we fotel. Wydaje mi się, że kino europejskie XXI wieku właśnie w kontekście ułamku sekundy jest dobrym przykładem.
Tylko czy, jeżeli weźmiemy pod uwagę fabułę, tutaj się odniosę do treści tego filmu, nie mamy rodzaju takiego jakby odwracania sytuacji, czyli o czym ten film właściwie ma mówić? Czy on opowiada o sytuacji Europy dzisiejszej? Czy on próbuje tę sytuację jakoś pokazać w zupełnie innym świetle, niż to poznajemy, czy z doświadczenia, czy mówię tutaj o mieszkańcach zachodniej Europy i tych, którzy podróżują tam po prostu i widzą, co się dzieje, widzą o tym stanie, widzą ten stan wyjątkowy, który wojsko w ważnych miejscach, na dworcach i tak dalej, który bynajmniej nie zabezpiecza tych miejsc przeciwko zamachom neonazistów. I nagle tutaj
mamy nerdowskich,
więc po prostu chodzi mi o coś takiego, czy mamy film dobrze zrobiony, jak pan powiedział, trzymający w napięciu, ale no właśnie, jak odbieramy go, czy to jest takie zaklinanie rzeczywistości, pokazywanie nam, że...
Możliwe, że również. Że istotą tego filmu wydaje mi się i z jednej strony prowokowanie, bo jednak świadome decyzje reżyserskie powodują, że o tym filmie właśnie w takim kontekście rozmawia, jak najbardziej. Z drugiej strony cenię sobie decyzję reżysera, żeby przedstawiać swoich bohaterów w taki sposób, żeby to troszeczkę podobnie jak w Trzech Billboardach za Ebbing, Missouri, żeby były to postacie na tyle złożone, że właściwie złożone wręcz z przeciwności. I sami Niemcy przedstawieni w tym filmie jak główna bohaterka także właściwie nie są typowymi Niemcami, tylko rzeczywiście osobami z jakiejś niższej warstwy społecznej, którym nie jest obce w gruncie rzeczy problem przestępczości, jakiejś przemocy, bo przecież także mąż głównej bohaterki jest Kurdem, który wychodzi z więzienia i poddaje się resocjalizacji, także reżyser stara się w jakiś sposób uciekać od takiego prostego stereotypizowania bohaterów, że rzeczywiście są oni na tyle złożeni, że ich decyzje przez nich podejmowane są w gruncie rzeczy i ciekawym tematem rozważań, jak i takiego czysto filmowego napięcia. Dotyczy to również wspomnianego męża głównej bohaterki. W ramach akcji, fabuły filmu zastanawiamy się także my jako widzowie, czy rzeczywiście on zginął najpierw w wyniku tego zamachu, czy możliwe w ramach porachunków mafijnych. Także ta szarość, którą reżyser roztacza na taśmie filmowej, mówiąc metaforycznie, myślę, że ładnie udziela się widzom. I zgadzam się, to jest panem redaktorem, redaktorem, że rzeczywiście odwracanie pewnych schematów, myślę, że ma skłonić jednak do takiej refleksji i do takiej właśnie dyskusji także społeczno-politycznej.
To skoro jesteśmy przy filmie niemieckim i na ten grunt niemiecki weszliśmy, Berlinale i nagroda dla Grand Prix dla filmu Małgorzaty Szumowskiej Twarz, filmu polskiego, który opowiada historię polską. Główny bohater, który chce wyjechać do Wielkiej Brytanii do pracy, zostaje zatrzymany przez rodziców. Wyjazd to nie jest patriotyczna rzecz, obowiązkiem patrioty jest zostanie w kraju i podjęcie pracy, więc on tą pracę podejmuje. Pracuje przy gigantycznej figurze Chrystusa Króla, doznaje wypadku, no i na skutek tego wypadku jest konieczność przeszczepu twarzy. I tutaj dochodzimy właśnie do tego tytułowej twarzy, która no, budzi odrazę i zniechęcenie u mieszkańców miejscowości. Traktują go jako innego, obcego. Ksiądz też się pojawia oczywiście, który mówi...
To kara Boża.
To kara Boża za słuchanie zespołu Metallica. No i mamy rodzaj takiego właśnie, takiej narracji, która pokazuje tę polską prowincję jako taką zaściankową, ksenofobiczną. Nawet reżyserka się wypowiada w takim jednoznacznym dosyć kontekście. Mówi, że ta twarz jest metaforą tego, co się dzieje w Polsce, a nawet powiedziała coś takiego, bardzo liczę na to, że ta nasza rzeczywistość w końcu się zmieni i że ten ryj w końcu nam odpadnie. To jest wypowiedź reżyserki. No to jak państwo oceniają tutaj ten film? Czy to nie jest ideologiczne? Nie jest to takie w kontekście właśnie pewnej tendencji, narracji o Polsce?
Wydaje mi się, że jak najbardziej. Szumowska jest reżyserką, która od dobrych kilku lat, bo moglibyśmy także wspomnieć na przykład o filmie W imię, bardzo mocno penetruje obszary polskiej mentalności, wypowiada się o polskiej mentalności także na styku polskości i religii i cielesności, więc rzeczywiście jest taką reżyserką, można by powiedzieć, pewnych i skrajności, ale i zarazem pewnych takich łączników pomiędzy jednym i drugim elementem naszego życia. Szumowska ewidentnie, która zdobyła, tak jak pan rektor powiedział, Grand Prix Srebrnego Niedźwiedzia za twarz, jest ewidentnie reżyserką kochaną na Berlinale. Począwszy od 2004 roku, kiedy w ramach Panoramy został wyświetlony film Ono, wydaje się i stałym gościem w kontekście konkursowym i także stałym gościem w kontekście jurorowania, gdyż kilka lat temu razem z Meryl Streep zasiadała w jury tego konkursu. Twarz wydaje się w gruncie rzeczy filmem o rzeczywiście polskiej mentalności. Tutaj reżyserka absolutnie, tak jak pan redaktor wspomniał, absolutnie to akcentuje.
Czy pewnej wizji polskiej mentalności? No, pytanie właśnie, czy ksenofobia taki za ścianę. No, tu dochodzimy chyba do pytania, na ile film, bo mówimy, że film odtwarza pewną rzeczywistość, na ile tą rzeczywistość kreuje, na ile ją poddaje jakiejś krytyce. Pani Joanna, jak pani widzi właśnie w tej perspektywie to kino? Czy to kino stwarza pewną rzeczywistość, czy ono raczej właśnie próbuje odtwarzać, czy badać jakąś rzeczywistość?
To znaczy, mi się wydaje przede wszystkim, że kino zawsze stwarza rzeczywistość. Możemy mówić o tym, że to jest medium, które odtwarza, że wywodzi się gdzieś z fotografii, że to są ruchome obrazy, ale tak naprawdę za każdym razem mamy do czynienia z pewną wizją, czy to reżyserską, czy to aktorską nawet, czy to scenariuszową. Tak naprawdę no, reżyser decyduje, w którym momencie włączamy kamerę i w którym ją wyłączamy, na co zbliżymy, na jaki detal teraz pokażemy na ekranie, a jaki nie. Więc to jest na pewno zawsze jakaś taka wizja i nie można tutaj mówić o obiektywizmie. To na pewno. Faktem jest również, że Szumowska lubi prowokować. Tutaj czego by o niej nie mówić, no ona zawsze była bardzo prowokacyjna i w zasadzie od początku jej twórczości ważne były dla niej te tematy polskiej prowincji, wsi. Jej taki pierwszy dokument, który ją w zasadzie rozsławił, jeszcze etiuda szkolna, dotyczył właśnie takiego jednego dnia z życia na wsi. Był to film zatytułowany Cisza, on się rozgrywał bardzo powoli i Szumowska skupiała się tylko na portretowaniu tych jednak no, dosyć biednych ludzi, którzy pracują fizycznie właśnie mieszkając na wsi i gdzieś tam od tej pory ten temat ją bardzo interesuje i jednak ona świadomie tutaj no, przekazuje nam wizję, w której no, ta prowincja polska wygląda tak, a nie inaczej. To już nie jest dokument, to już jest pewien wybrany aspekt rzeczywistości, który ona chce naświetlić. Na pewno chce pokazać pewne pewne przywary polskiego społeczeństwa, które być może ją drażnią. Na pewno ważny jest dla niej też ten temat katolicyzmu czy chrześcijaństwa i na pewno niejednokrotnie jest w tym obrazie, jak w każdym swoim obrazie, bardzo skrajna.
I jest za to w Berlinie nagradzana.
Ale ja tutaj jeszcze chciałem dodać takie, bo tutaj pani powiedziała, że to są filmy prowokujące, bo dla mnie ten film nie tyle jest prowokujący czy kontrowersyjny, ile bardziej tendencyjny. To znaczy on opowiada pewną, jeżeli miałbym sobie wyobrazić narrację czy scenariusz, który zostanie nagrodzony, tak jakby na Berlinale na przykład, no to właśnie byłby taki scenariusz pokazujący polską prowincję, pokazujący ten polski katolicyzm w takiej wersji natywnej, tak, jako właśnie coś antyeuropejskiego, zabobon i tak dalej. Czyli coś... O tym mówię dlatego, że to mnie na przykład nie zaskoczyło. Znaczy nie, bo prowokacje rozumiem jako coś, co zaskakuje, co pokazuje pewną rzeczywistość, o której nie mieliśmy pojęcia, tak? która jest nieodkryta jeszcze. A tutaj mamy jakby takie eksploatowanie bardziej chyba pewnych wzorców, które są już od wielu, wielu lat mocno przez różnych reżyserów, Agnieszka Holland, Pokot na przykład. Też wydaje mi się, że ona dostała nagrodę na Berlinale, tak. Gdzie też właśnie z kolei i problem polowań, mordowania zwierząt i tak dalej też był wyakcentowany. Więc tutaj jakby chyba pozostajemy w takim jednym nurcie. To mnie zaskakuje.
Myślę, że to może również wynikać z faktu, że polscy reżyserzy kochają prowincję. Jednak Smarzowski na przykład i prowincja dawna
PRL-owska, tak,
Dom tym... Zły, Wesele, również
na
prowincja.
Przykład, no to jest taki film właśnie kluczowy z tej perspektywy, pokazujący te negatywne aspekty polskiej prowincji. Tak,
rzeczywiście polscy reżyserzy lubią w ramach tego stereotypu operować tym stereotypem i rzeczywiście starać się z niego coś jeszcze więcej wycisnąć. Jakby zupełnie to wielkie miasto i tu nawet nie Warszawa, ale mniejsze wielkie miasto jak Poznań, Gdańsk, czy Szczecin, czy Kraków i tak dalej, nie były na tyle ciekawe, co ten takie troszeczkę zetknięcie się z polską prowincją, która już nie jest wsią, ale jeszcze nie jest miastem i właściwie jest już cywilizacją, ale ma jeszcze w sobie elementy takiej dzikiej przyrody, można by powiedzieć, czyli ten moment graniczny. Być może wynika to z faktu, że twórcy lubią takie przestrzenie. Wspomniane 3 billboardy Martina McDonagha również rozgrywają się w małej mieścinie i rzeczywiście być może wydaje się, że gdzieś te czasami zapomniane przez Boga miejsca, mówiąc metaforycznie, gdzieś w jakiś sposób dotykają prawdziwej istoty natury, albo wręcz przeciwnie, powodują,
że... To ja tu chciałem powrócić do, skoro wróciliśmy do kina amerykańskiego, do Oscarów, film Lady Bird, który też przez wielu krytyków był wskazywany jako taki, który powinien tego Oscara dostać. I też te realia, tutaj chciałem się odnieść do prezentacji na przykład katolicyzmu, który akurat w tym filmie też jest pokazany. Główna bohaterka kończy szkołę średnią, która jest szkołą katolicką. I ten obraz jest, wydaje się, zupełnie inny niż taki, który jest w głównym nurcie hollywoodzkim. W tym sensie, że to nie jest ksiądz, który jest jakoś negatywnie pokazany jako taki właśnie ostoja pewnych takich mrocznych sił albo wstecznictwa i tak dalej, tylko te postaci są bardziej złożone. Czy rzeczywiście tak jest, że tutaj mamy do czynienia z takim filmem, który no przełamuje pewien sposób prezentacji na przykład właśnie tego środowiska katolickiego?
Myślę, że tak, że zdecydowanie. To znaczy obraz katolicyzmu w tym filmie, on nie jest bardzo silny, bo to też nie jest główny wątek tego filmu.
Oczywiście, ale
jak się pojawia, jest po prostu przyjemny. To znaczy te postaci mają swoje zalety i wady. I wydaje mi się, że to wynika z faktu, że na całość patrzymy z punktu widzenia bohaterki, młodej dziewczyny. I że ona nie jest nastawiona w sposób negatywny do wiary, nie jest nastawiona w taki sposób, no już skrajnie ideologiczny do pewnych elementów w swoim życiu. I w związku z tym ona patrzy na tych swoich nauczycieli, czyli przede wszystkim księży i zakonnice, w sposób taki, że no, nie lubię ich, bo to są nauczyciele i stawiają mi dwóje, a ja muszę mieć dobre oceny.
Czyli coś jak najbardziej normalnego
tak,
w tym wieku.
Tak,
to
tak,
zdziwiłbym
tak.
się, gdyby było odwrotnie.
Wręcz pożądanego.
Dokładnie. I przez to traktujemy tych bohaterów w taki sposób, że oni są normalni, że oni są częścią jej życia i częścią tego filmu. Pojawiają się tam bardziej, powiedzmy, kontrowersyjne sceny. Pojawia się taki motyw, kiedy bohaterki jedzą hostię w szatni w szkole, bo się nudzą. Ta hostia nie jest jeszcze poświęcona, więc teoretycznie nie popełniają grzechu i trochę tak właśnie nabijają się z tego całego ceremoniału, ale to też jest podane w taki sposób bardzo lekki, z tą taką świadomością, że jesteśmy nastolatkami, buntujemy się, może robimy coś złego, ale nie chodzi o to, żeby tworzyć tu jakieś manifestacje, czy w jakiś sposób no, negować religię, tylko chcemy się bawić.
A ja bym chciała jeszcze wrócić teraz do tego Berlinale, dlatego, że to też jest taka dosyć pierwsza sytuacja, kiedy dwie najbardziej prestiżowe nagrody w konkursie dostały właśnie kobiety. Złoty i srebrny niedźwiedź powędrował do kobiet i gdyby mogła mi pani nam, słuchaczom, przybliżyć trochę zdobywcę złotego niedźwiedzia. To jest film z Rumunii, Zatocz mi not.
Tak.
Adina Pintil, tak?
Tak. To jest film...
Może to nam trochę powie po prostu o tym festiwalu więcej. Zobaczymy, jakie dwa filmy wygrały.
Ja bym powiedziała, że to jest film bardzo specyficzny. To znaczy, bardzo często określa się go mianem bardziej performance'u niż takiej rzeczywistej, narracyjnej sztuki filmowej. Mamy tam do czynienia raczej z bardzo powolną kamerą, która filmuje nagie ciała mężczyzny i kobiety, która przygląda się każdemu zakamarkowi ich ciała, również genitaliom. I na tej podstawie tego obrazu złożonego z bardzo radykalnych zbliżeń próbuje opowiedzieć nam historię. W tym filmie jest, w tym sensie jest to film zdecydowanie taki bardzo festiwalowy, bo no, powiedzmy, on nie jest aż tak fabularny jak kino na przykład Szumowskiej. I na pewno trudno te dwa filmy w tym sensie porównywać. To znaczy oba są stworzone przez kobiety, ale jednocześnie są od siebie skrajnie różne.
Trudno sobie wyobrazić, żeby ten film zdobył taką popularność jak Kształt wody na przykład, bo rzeczywiście jest to właśnie taki performance troszeczkę z posmakiem dokumentu, gdzie eksploruje się duchowość, ale także lęki osób, które boją się własnego ciała, posiadają jakieś ograniczenia fizyczne. Wydaje mi się, że jest to ten typ filmu, który stanowi dla widzów bardzo duże wyzwanie, bo jednak nie wszystko chcemy na ekranie oglądać.
Pytanie mam teraz takie, czy ten Oscar przyznany Kształtowi wody, to jest taka nagroda, która jest po prostu za ten rok, czy w jakimś czasie ten film po prostu zniknie. On został doceniony, ale nie jest to film, który będzie trwał w naszej pamięci. Czy to jest coś, co rzeczywiście gdzieś zdaniem specjalistów ma szansę utrwalić się na dłużej?
To znaczy, ja może odpowiem trochę prowokacyjnie, bo uważam, że owszem, ten film zginie, ale jednocześnie może zostać zapamiętany z tego względu, że czerpie bardzo dużo z innych filmów. To już nie jest moim zdaniem cytat, ale coś, co zakrawa na plagiat, więc w tym sensie ten film może zostać zapamiętany, bo możemy zobaczyć jego jakieś reminiscencje w innych filmach. Mam na myśli tu na przykład The Splash, z którego rzeczywiście sceny są wzięte niemal literalnie, ale także Delikatesen, albo nawet Gry wideo, z których Del Toro bardzo mocno i bardzo zachłannie czerpie. Zresztą też jest współproducentem jednej z gier.
Czy ja może będzie tak przedmiotem analiz badawczych? Musimy powoli podsumować naszą rozmowę. Rozmawialiśmy nie tylko o Oscarach i nie tylko o filmach, które tę nagrodę dostały. No wniosek chyba jest taki, że kino kobiece zaczyna dominować, więc młodzi reżyserzy, zwłaszcza jeżeli są białymi mężczyznami, chyba po prostu trzeba szukać innej pracy i zostawić to poletko, bo tutaj ciężkie czasy dla białych mężczyzn się szykują. A może nie, może to jest jakaś tendencja, która zostanie odwrócona. Rozmawialiśmy ze specjalistami, filmoznawcami. Naszymi gośćmi była pani Anna Sikorska i pan Marcin Pigula.
Pigula
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Program realizował Krzysztof Jankowski i żegnamy się my, ale słyszymy się za tydzień w piątek po 19:00. Krystyna Różańska-Gorgolewska
i Piotr Bernatowicz. Dobranoc.